Rozmawiamy o radościach i troskach.
Droga małżeńska to jest droga pełna radości.
Ja mam takie momenty, kiedy moja amplituda uczuć jest od A do Z i nieraz jestem na literce U, czyli udusić. No.
Dzielimy się doświadczeniem i podpowiadamy, jak poznać smak życia rodzinnego.
Jak to zawsze moi rodzice mówili, nie zawsze świeci słońce, czasami jest i burza.
W każdy czwartek po 20:00 audycja z rodziną mi do twarzy.
Witam bardzo serdecznie w kolejnej naszej audycji z rodziną i do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy do 21:00 o samodzielności naszych dzieci, o tym, czy to jest coś, co trzeba sobie wypracować, czy to jest trudne, czy to przychodzi łatwo, czy to są lata starań. I porozmawiamy także z perspektywy takiego już dojrzalszego rodzicielstwa. W studiu Radia Doksa Marta Sikorska, mama 24-letniego Jakuba, 22-letniego już Stanisława i 17-letniego Szymona, więc ta perspektywa jest, będzie o czym mówić. Witam cię serdecznie. Są z nami także Anna i Remigiusz Dziaczuk. Witam was serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tutaj Jurek 5,5 roku i Kazimierz niecałe 2 latka, więc mamy tutaj takie pole do popisu, jeśli idzie o te mniejsze dzieci. I jest z nami także telefonicznie psycholog dr Tomasz Birga z Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Cieszę się, że pan z nami jest. No to zaczynamy, proszę państwa, samodzielność. Czy to w ogóle jest trudny temat, czy to jest coś, co przychodzi tak zupełnie naturalnie? W ogóle, zanim jeszcze pojawiły się dzieci, czy wy mieliście takie swoje teorie na ten temat? No ja to będę taką mamą, która nie będzie wyręczać swoich dzieci, bo przecież wiadomo, że trzeba dzieci uczyć. Pytam o to, bo niejednokrotnie później te nasze teorie się zderzają z rzeczywistością, się okazuje, że jednak troszeczkę jesteśmy inni. Mieliście takie swoje jakieś założenia, w jaki sposób wy będziecie podchodzili czy wychowywali swoje dzieci?
Tak, zdecydowanie. To ja byłam taką najpewniejszą mamą, byłam właśnie w tym czasie, kiedy nie miałam jeszcze dzieci. Wtedy wiedziałam wszystko i teoretykiem byłam świetnym. Kiedyś w sieci natknęłam się na taki obrazek, który bardzo mi się zapamiętał właśnie jeszcze, mimo że nie miałam dzieci. Mamy dwie z córką spacerujące. Jedna pyta drugiej, jak to robisz, że twoja córka jest taka samodzielna? A druga odpowiada, pozwalam jej na to. I on mi się tak wbił jakoś w pamięć, ten obrazek. I tak sobie właśnie postanowiłam, że jak się te dzieci pojawią, to będę to miała przed oczami, że warto im pozwolić na jakieś samodzielne działania. No i potem życie też weryfikowało oczywiście.
No ale też jest dobrze mieć taki dobry plan, prawda?
Tak.
Ja miałam taką wizję, jaką zapamiętałam z mojego rodzinnego domu, czyli wizję moich rodziców, mojej mamy. I dla mnie to było oczywiste, że po prostu mama pozwala mi na samodzielność, nam, mojemu rodzeństwu i mnie. I to po prostu się dzieje. Natomiast rzeczywistość z moimi dziećmi to bardzo mocno zweryfikowała i okazało się, że to nie jest takie oczywiste.
A męski punkt widzenia, Remek?
Ja zawsze myślałem o tym, że jeżeli jak będę miał dzieci, to będę najcudowniejszym ojcem, będę im pozwalał na wszystko, na zasadzie, żeby sami odkrywali świat. No, życie to zweryfikowało niesamowicie. Zacząłem się bać bałaganu pod stołem po jedzeniu i kilku różnych innych cudownych rzeczy.
Panie doktorze, co z tą samodzielnością? To jest trudna sprawa?
To jest bardzo trudna sprawa. To jest tak, że my mamy, jak na każdy aspekt naszego życia, podejście teoretyczne rewelacyjne. No bo to jest tak, my zrobimy to i wszystko się uda. Później okazuje się, że przychodzi życie, przychodzą te rzeczywiste problemy i nagle się wszystko rozłazi. No to nie jest tak, jak mnie się wyobraziło w cudzysłowie, tylko po prostu jest wszystko całkiem inaczej i wtedy zaczynają się problemy. A uczenie samodzielności, ojeju, to jest materiał. Nie na książkę, nawet jedną.
Czy zgodzicie się ze mną? To, że się rozłazi gdzieś tam po drodze, to też jest chyba taką naturalną sprawą, prawda? Ważne jest to, o czym dziewczyny tutaj mówiły na początku. Miały wizję. Jedna skonkretyzowana. Marty, gdzieś taka wizja zapamiętana z domu rodzinnego. Remek też miał mocne postanowienie. I nie wiem, czy to nie jest gdzieś najważniejsze, prawda? Mieć taki cel. A to, że czasami wychodzi, a czasami nie wychodzi, to już jest chyba sprawą drugorzędną, jak do tego podchodzić. Bo też chyba nie o to chodzi, żeby żeby się zniechęcać, nie?
To znaczy, to jest coś takiego, według mnie. To nie chodzi o to, że my mamy wizję i jak później ta rzeczywistość nie dorasta do tej wizji, to jest problem rzeczywistości i my chcemy to wszystko wcisnąć w to, co mieliśmy wcześniej w głowie, w tą naszą wizję. To jest właśnie coś złego. Tutaj chodzi o to, żeby zaadaptować się do zmieniającej sytuacji. Bo my wyobrażamy sobie zawsze pewne rzeczy, które nam się które spotkają nas w naszym życiu, ale ta rzeczywistość będzie całkiem inna naszych wyobrażeń i my musimy adekwatnie reagować. Tak bardzo szybko, rzutko i żeby zdawać sobie sprawę, że my się mylimy.
No. Czyli samodzielność jednego dziecka nie równa samodzielności drugiego dziecka.
Nie, absolutnie. I nasza też samodzielność. Czasami wydaje się, że się tacy dojrzali, tacy fajni. A taki mały barbeś przychodzi, coś robi, a my się zachowujemy jak ojeju, jakbyśmy mieli 6-7 lat. Także to też jest drugą i my musimy wtedy sobie też radzić. Także dziecko uczy nas też samodzielności.
Przejdźmy do tych pierwszych prób. Słuchajcie, wy tutaj jesteście na świeżo, Ania z Remkiem. Te małe dzieci, tak? Czyli to są te pierwsze próby jedzenia, ubierania się, jakiegoś samodzielnego organizowania się do życia. Co tutaj jest największym wyzwaniem przy takich małych dzieciach?
No, nasi chłopcy, myślę, są dosyć samodzielni i to wynika też od nich, to jest z takiej ich inicjatywy. To tak stwierdzam też, bo pamiętam, jak byli mali i podejmowali te pierwsze próby, zresztą chodzenia, nawet przy nauce chodzenia, to częściej słyszeliśmy, matko, łapcie go, bo spadnie, niż taki duży chłopiec, a jeszcze czegoś nie potrafi. Więc myślę, że od nich często wychodziła inicjatywa uczenia się czegoś. Przy nauce chodzenia oni nauczyli się chodzić bardzo szybko, mieli 10 miesięcy i często też słyszeliśmy, że po co ich tak szybko stawiacie. Nie, to była ich inicjatywa, żeby chodzić, ale to wiązało się z tym, że oni ciągle byli poobijani, ciągle gdzieś upadali, ciągle w coś wchodzili i to było bardzo trudne patrzeć na to.
Kto miał z tym większy problem, mama czy tato, że oni byli poobijani? Podczas tych prób zdobywania świata.
Mama kupiła chłopakom nawet kask, tak jak futboliści mają.
Tak, taki specjalny dla ratujących dzieci.
Historia zna takie przypadki, wiesz.
Nie sprawdził się, pocił się bardzo młodszy w tym, więc poszedł schowany.
Ponieważ młodszy jest dużym indywidualistą i stwierdził, że on bez kasku będzie samodzielnie.
Tak, także
I tak wygrał swoją młodość.
Tak. Mieliśmy z tym spory problem. Przy pierwszym dziecku jakoś tak luźniej do tego podchodziliśmy. Na więcej pozwalaliśmy, to było jakieś naturalniejsze, że nabiją się te guzy.
To przy też drugim... nietypowe, nie? Bo zazwyczaj jest odwrotnie. To drugie dzieci mają już lepiej, mają przetarte szlaki.
No może u nas wpływ miało na to, że Kazek troszkę się najeździł po szpitalach we wczesnym dzieciństwie i właśnie tak jak myślałam o tej samodzielności wśród dzieci, to myślę, że to jest wiele czynników, które się składają na to, jak dziecko wchodzi w tą samodzielność, ale też jak rodzic sobie z tym radzi. I właśnie przez pryzmat tych chociażby wizyt szpitalnych uświadomiłam sobie, że zupełnie inaczej to jakoś postrzegamy. No, ale to były te pierwsze zetknięcia się. No, potem była nauka jedzenia.
Tak.
I Remek zaczął mieć problem z bałaganem pod stołem. To było przy jedzeniu?
Tak, głównie przy jedzeniu. Samym bałaganem. Łatwiej jest nakarmić dziecko łyżeczką, szybko wycierać i mieć spokój w ciągu 5 minut z całym karmieniem, niż pozwolić mu się wybabrać, zmienić ubranka, posprzątać pod stołem.
Znaczy mamy psa, więc on sobie świetnie radzi z tym.
Tak, dokładnie. Mamy właśnie psa, więc to jeszcze to nie był taki aż straszny duży problem, natomiast bałaganu było dookoła mnóstwo, a jak jest wszystko pospinane na minuty, także on na przykład ma za chwilkę i spać, już jest męczący, to ja naprawdę wolałem go nakarmić sam. To jaki konformizm?
Z tym, że u nas może trudno nam się wypowiadać, bo nasi chłopcy jedzą i jedzą dużo. Jestem w stanie zrozumieć rodzica, który ma dziecko niejadka i chce go wyręczyć, żeby wiedzieć, ile to dziecko zjadło i czy się najadło, bo wiecznie nie dojada. Także tutaj
Nasi chłopcy w ogóle w dalszym ciągu są niesamowicie łatwi w obsłudze w tej kwestii. Oni sami narzucają nam tempo swojego rozwoju i tak naprawdę
Wystarczy im nie przeszkadzać.
Dokładnie tak. Tak jak Ania mówiła odnośnie tego mema. No nie? Wystarczy im na to pozwolić i godzić się z niektórymi efektami. No.
Marta, jaka jest twoja perspektywa? Trzech chłopaków, no teraz już dorosłych, prawie dwóch na pewno dorosłych, jeden już na progu dorosłości. Kiedy patrzysz na to i też na te założenia, które miałaś jako mama, no to co widzisz?
Na pewno wiem, co się opłacało. Aczkolwiek chyba z natury jestem estetką i bardzo cierpiałam właśnie, jak oni się wszystkiego uczyli. Natomiast wiem, że opłacało się im pozwalać być ze mną w kuchni, bo jako dorośli panowie świetnie sobie radzą z gotowaniem w tej chwili. Chociaż jak wchodziłam do kuchni i z nimi pracowałam, to cierpiałam bardzo, ponieważ ja lubię gotować, lubię piec, lubię ogólnie przygotowywać posiłki przeróżne, więc robiliśmy to razem i to był dramat dla mnie. Zaciskałam zęby i cierpiałam, naprawdę cierpiałam, bo kuchnia wyglądała jak pobojowisko, ja musiałam to doprowadzić do porządku potem, czasami z nimi, czasami już bez nich, efekt był zawsze super. Natomiast teraz ja wielu rzeczy uczę się od nich. Oni wracają ze studiów, ze stacji i razem gotujemy. Czasami oni coś przygotowują i to jest kapitalne teraz.
To ciekawe, jestem, miałaś jakąś filozofię tego cierpienia, żeby przetrwać na zaciśniętych zębach? No bo to wiesz, to musiało mieć jakiś sens, nie? Takie wieloletnie cierpienie w tej kuchni. Wiesz, wiedziałaś co, o tym, że tak po prostu trzeba.
Tak,
no,
ja chyba
inaczej...
taką wizję miałam, bo mnie na to też pozwalano. Ja też byłam okropna jako dziecko.
A pytałaś mamę, czy mama też miała takie doświadczenie, czy też musiała czasami zaciskać zęby?
Zaciskała zęby bardzo mocno, bo też była osobą bardzo poukładaną. Także dla niej, jak ja robiłam po swojemu, a zawsze robiłam po swojemu, było dramatem po prostu. Ale ona mi na to pozwalała i wiem, ile ją to musiało kosztować teraz z perspektywy czasu. Więc mnie kosztowało tyle samo, może trochę więcej, bo ona miała dwóch synów, dwie córki, ja miałam trzech synów, więc jakby... rzeczywistość z mężczyznami jest nieco inna niż z dziewczynkami, które się wychowuje. Natomiast no, nie żałuję ani...
ani jednego zaciśniętego
tak
zęba.
Tak jest, ani jednego.
Panie doktorze, jak to jest? To jest taki etap cierpienia, który trzeba po prostu przetrwać dla dobra sprawy. No po prostu tak trzeba.
W większości wypadków tak. To jest tak, że taki mały berbeć przyjdzie i coś tam robi, to jest to, jak państwo powiedzieliście. I my mamy już te ręce przygotowane, że zaraz go wyręczymy, a później nasz wewnętrzny głos mówi nie, nie wolno. Nie udaje się, a my zaciskamy zęby i mówimy nie, musi, trzeba czekać. I dopiero wtedy, kiedy ten mały berbeć powie, żeby zapyta, poprosi o pomoc, wtedy wchodzimy. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby przekierować tą energię, żeby nie zastępować jego działanie, typu ja to zrobię lepiej, bo to będzie szybciej, bo to jest tak, jak pan powiedział. Oczywiście to jest ekonomiczne i gro rodziców tak robi, ja sam tak robię czasami, jak się spieszę, że a to szybciej zrobię, zamiast żeby wyrazić mojego synka. Ale tutaj, jeżeli chodzi o uczenie tej samokontroli, żeby pozwolić dziecku. Jak wpuści się takiego małego berbecia do kuchni, to będzie mnóstwo spontania. Mąka będzie wszędzie. Wszystko będzie rozlane.
Kiwają głowami, szkoda, że pan tego nie widzi. No.
Ale to jest normalne. I my tak myślimy, za jakie grzechy coś takiego jest. Ale to później procentuje. To później jest tak, że my możemy zrobić wszystko, ale nie przeżyjemy życia za nasze dziecko.
A tak się zastanawiam właśnie, bo co może pomóc jakby rodzicom przetrwać ten trudny czas, ten cel, prawda? Co jest celem?
Co można zrobić? Zapytać się rodziców i zapytać się tak, a ja też tak robiłem, tak jak pani powiedziała, też tak było? I wtedy mama powie, ojeju, co ty
to w ogóle nie?
I wtedy będzie, ojeju, to tak trzeba. To jest normalna kolej losu. To
no pod warunkiem, tak, że mamy takie dobre doświadczenia, no, prawda? Oczywiście. Tak jak tutaj Marta mówiła, to po prostu to się dostaje, nie? A to też różnie bywa, bo różne są doświadczenia i one, no czasami rodzice poprzez zaprzeczenie swoich złych, a czasami poprzez kontynuację
możemy
prowadzą dzieci.
Możemy sobie sami uświadomić, tak cofnąć się trochę i zapomyśleć, jak to było, jak uczyliśmy się gotować, czy na przykład, nie wiem, wkręcać, naprawiać zegar. I wtedy ile razy zepsuliśmy coś, ile razy zdenerwowaliśmy się na coś, zanim zaprocentowało to. I to dokładnie tak samo jest z tym małym berbeciem. On też się uczy i on musi popełniać błędy, on musi narozrabiać, bo jeżeli powiemy, zrobię to za ciebie, to on się niczego nie nauczy. On nie sprawdzi swoich kompetencji.
A słuchajcie, czy nie macie problemu z takim dostosowaniem możliwości swoich oczekiwań do możliwości dzieci? Bo to też chyba chodzi o to, no samodzielność super, ale też żeby się gdzieś też za bardzo nie zagalopować. I nie wiem, czy też może mieliście takie sytuacje, że czasami wydawało wam się, bo czasami dzieci sprawiają wrażenie już takich dojrzałych, takich mądrych, takich rozgarniętych, że rodzice jakby z automatu no, stawiają coraz wyżej poprzeczkę, nie? I troszkę czasu nam zajmuje, zanim się zorientujemy, że to chyba troszkę za wcześnie. Nie wiem, bywały takie sytuacje, gdzieś macie takie doświadczenia, że musieliście jednak trochę obniżać te oczekiwania co do ich samodzielności.
To też są etapy rozwoju dziecka i jest tak, że w jednym etapie obserwuję u swoich dzieci, one są gotowe i zrobiłyby wszystko wręcz za dużo, a przychodzi taki czas, w którym jest jakiś etap lęków i wtedy nawet kiedy ja zachęcam, są marne skutki tego. Także tutaj ta rola rodzica i obserwacja tego dziecka głęboka jest bardzo ważna. No, tak jak mówię, oprócz tych etapów są też różne dni, czasami dziecko po prostu nie ma ochoty. Jest różne środowisko, bo są dni, w których widzę, że proszę o coś mojego syna, wiem, że on może to zrobić, ale jest takie środowisko, w którym on
nie chce pokazać, albo, że to potrafi.
Tak, nie chce pokazać, że to potrafi, wie, że jest ktoś na
nie
przykład...
Nie jest to w jego interesie akurat w tym momencie.
Tak, i wie, że w pobliżu jest ktoś, kto może go wyręczyć i właśnie dlatego też myślę, że trzeba obserwować to dziecko i rozmawiać z nim, dostosowywać jakoś... No, zastanawiać się, być przy tym dziecku obok i faktycznie obserwować ten proces.
Wróćmy do tego jedzenia, bo myślę sobie, że jest to samodzielnego jedzenia oczywiście, bo myślę sobie, że jest to temat, który jest bardzo ważny i sporo energii w ogóle czasem nieprzespanych nocy wielu rodzicom dostarcza. Jak to, Marta, wyglądało w twoim domu? Kiedy panowie, bo mówiłaś o tym, że uczyli się gotować, no tak, ale zanim nauczyli się gotować, to musieli się sami nauczyć jeść. Jak ten etap wyglądał?
Jeżeli chodzi o moich synów, właściwie jeżeli chodzi o Kubę, najstarszego, bo to zapadło nam wszystkim w pamięć. Pamiętam, jak uczyliśmy się razem jeść przy stole, nożem i widelcem.
Naturalnie.
Tak, starannie. Zawsze mu mówiłam: Kuba, wyobraź sobie, że naprzeciwko ciebie w tej chwili siedzi najpiękniejsza księżniczka. I chciałbyś, do tej pory się z tego śmiejemy, ale właśnie tak to wyglądało.
No ale czy to działało?
Tak, działało. Oczywiście zazwyczaj na pierwszą chwilę, ale wystarczyło o tym wspomnieć, to działało.
Najpiękniejsza księżniczka jako motywacja do tego, żeby się nauczyć jeść. Wróćmy teraz do domu Ani i do Remka. Dobre są założenia, jak to wygląda w praktyce, nie? Czy bywa czasami tak, że nie, już nie mam czasu, dawaj nakarmię cię?
Zdarza się, zwłaszcza z młodszym teraz. No starszy już jest trochę za duży na to, żeby go karmić. Z młodszym zdarza się jednak faktycznie, gdzieś tam chcemy, żeby to sprawnie poszło. Są też takie dni, w których wcale nie chodzi o samodzielne jedzenie, tylko o sam proces posiłku, w którym ciężko jest zrozumieć, że to nie jest najlepszy czas na bawienie się samochodzikiem, czy zaglądanie za okno.
A słuchajcie, bywają takie różnice, że na przykład jeśli chłopcy zostają sami z mamą albo sami z tatą, to zupełnie inaczej się zachowują?
Na pewno.
Czyli?
W naszym przypadku to jest tak, że ja, o ile ja mam problem z takimi na przykład czynnościami, jak choćby nawet jedzenie posiłku i sprzątanie potem, to ja nie mam problemów, bo moim zdaniem świadomość, znaczy samodzielność u dziecka dzieli się na takie dwa aspekty. Powiedzmy tą manualną, którą samo się uczy, choćby nawet jeść, ale też taką mentalną, w której samodzielnie zaczyna podejmować pewne decyzje, postrzegać świat dookoła i dzielić się tymi spostrzeżeniami. Odnosząc się na przykład do tego posiłku, to samo uczenie manualnego jedzenia to jest jedno, ale to, czy dziecko podejmuje decyzję, czy chce zjeść, czy nie chce zjeść, to jest też jakby aspekt tej samodzielności. No, ja mam wrażenie, że dzieciaki przy mnie trochę swobodniej się w tej kwestii wypowiadają. O ile ja mam problem z tym, że z tym bałaganem dookoła, to ja nie mam problemu z tym na przykład, żeby Jurek nie zjadł czegoś, bo mu nie smakuje. Albo,
i od razu masz połowę problemów mniej, prawda?
Dokładnie tak, nie muszę sprzątać.
Decyzję, że nie chcę jeść, w związku z tym nie trzeba jeść.
Proste. Nie trzeba
zmywać. Takie sobie, mamo, zrobiłaś.
No. Ale nie, bo to jest ogromnie ważne, prawda? To przyjęcie tej decyzji dziecka, to myślę, że to jest jak świat światem, to mamy
to
zawsze
miały. To jest strasznie, bo dziecko nie, znaczy zależy, które, no, nie myśli o tym, że ktoś poświęcił energię na przygotowanie tego posiłku, no po prostu nie smakuje i tyle. No u nas, w moim przypadku to się kończy tylko tym, że słuchaj, jest obiad, następny posiłek o 18:00. No to wtedy zazwyczaj kończy, bo ogółem lubi jeść. Także, ale no,
Znaczy, myślę, że mamy taki dosyć zgrany tandem w tej dziedzinie i chyba nie ma tak, że osobno się dzieciaki zachowują inaczej ze mną. Znaczy na pewno w jakimś stopniu tak jest, ale wiedzą też, że nie podejdą nas osobno, że mamy jakoś takie konsekwentne założenia. Spróbuj, jak ci nie zasmakuje, nie musisz jeść. Natomiast no, w kwestii nie jemy palcami mamy bardzo takie stanowisko konkretne.
Najbardziej urocze są te próby, jak próbuje najpierw u mamy, a potem u taty, albo na odwrót.
No musi się upewnić, musi to sprawdzić.
Ich święte prawo, prawda, panie doktorze, próbować i podchodzić i próbować ugrać coś dla siebie, nie?
Tutaj tak, jak najbardziej. Znaczy to bardzo fajnie, że państwo macie jeden front. To znaczy, mama nie zaprzecza tacie, tato nie zaprzecza mamie. To jest kluczowe, dlatego że tak jak państwo mówicie, wtedy dzieci nie, no, wiedzą, że nic nie ugrają. Ale jeżeli chodzi też o światy, to dziecko sobie dzieli te światy. Ono ma całkiem inny świat dla, kiedy jest tato, może nie całkiem, ale inne. Kiedy jest mama, kiedy są dziadkowie, kiedy jest w przedszkolu, kiedy jest w szkole i tak dalej. Czasami te światy się przenikają, ale ono się inaczej, ono się dostosowuje do tych. I to jest tak, że na co innego może sobie pozwolić wtedy, kiedy jest u babci, co innego, kiedy jest w przedszkolu, a co innego, kiedy jest z mamą i z tatą. Także tak to wygląda. Ale tak jak powiedziałem, całe szczęście, że państwo macie ten wspólny front i trzymacie się zasad, bo moim zdaniem w przypadku małych dzieci te zasady są bardzo, ale to bardzo ważne. Dlatego, że dziecko będzie szło do puty, dopóki nie znajdzie takiego znaku, stop, tu już dalej tego nie przejdziesz.
Mówimy o samodzielności, o tych pierwszych próbach samodzielnego jedzenia, ale też pierwszych próbach samodzielnego decydowania. No i teraz dzieci uczą się jeść, ale też sporo czasu zajmuje takie uzyskanie samodzielności, jeśli idzie o ubieranie się. I myślę, że każdy, kto wysyłał swoje dzieci do przedszkola, a chciał być tak naprawdę, dać dzieciom możliwość decydowania, no myślę, że nie jedna mama tego szybko dosyć pożałowała. Akurat tutaj sami chłopcy są, prawda? Bo wiem, że w przypadku dziewczynek te problemy no, przybierają czasami monstrualne rozmiary, prawda? Jak to było? No, mamy chłopców tutaj, synów, no ale czy omijają was tego typu historie? Że dziecko decyduje i zmienia decyzję? Czas ucieka, trzeba iść do pracy, trzeba iść do przedszkola, godziny mijają, minuty mijają i jak sobie tutaj radzicie?
No może nie ma takich historii faktycznie, że tego nie ubiorę i koniec. Chociaż przyszedł taki moment, w którym starszy zaczął decydować, że chce ubierać konkretne ubrania. Kosmicznie momentami wychodził ubrany do przedszkola, bo miał dżinsy z szelkami i kamizelkę od garnituru na przykład, bo on tak właśnie tego dnia chciał się ubrać. Ale to dla nas to było sympatyczne i takie rozczulające. Natomiast sam proces ubierania się rano...
Ja przepraszam, na chwileczkę przerwiemy ten wątek. Mamy telefon do audycji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Krzysztof z tej strony.
Dobry wieczór, panie Krzysztofie. W temacie chce się nam pan z nami podzielić jakimś swoim doświadczeniem? Ubieranie czy jedzenie? Czy samodzielność ogólnie?
Znaczy, no samodzielność ogólnie to na pewno, ale ubieranie i jedzenie przede wszystkim, bo akurat jestem ojcem 3-letniego Kuby i Wojtka 6-letniego.
Czyli też chłopaków,
no to znajomy sam, wiek.
Tak.
Znajomy przedział wieku.
Też mężczyźni w rodzinie.
Tak. No, że tak powiem, nasza mama nie ma z nami lekko, bo jest na strzecha ona sama. Ale ostatnio właśnie ten młodszy zaszokował nas takim super hasłem przy jedzeniu, bo kwestia właśnie smakuje, nie smakuje, to przed chwilą było poruszane przy stole, nie smakuje ci, to nie będziesz jeść i tego i tak dalej. I mama zachwalała bardzo jedzenie naszemu młodszemu, no jedz, no mamie smakuje, przecież taka pyszna zupa i w ogóle i tak dalej. I on na to i bardzo fajnie odpowiedział, mówi, słuchaj, tobie to smakuje, bo ty to ugotowałaś.
No,
więc
i co
proste było, no przecież tobie to musi smakować, bo ty to ugotowałaś. O, dokładnie tak to było. Więc dzieci znajdą odpowiedź na wszystko i w tym momencie tutaj możemy sobie mówić, że tak powiem, święte słowa.
Dobrze, że mu mama nie odpowiedziała, jak chce, żeby ci smakowało, to sam ugotuj, nie?
Też tak mogło być, nie? Ale to właśnie w odniesieniu do całkiem na początku audycji brzmiało, że jednak było mówione, że no zakładaliśmy sobie to i to, a życie i w sumie potem taki trzylatek rozbroić na, że tak powiem, łopatki, no i co zrobić? No to co mu powiem?
No nie trzeba wstać i po prostu się odnaleźć w kolejnej, nowej rzeczywistości, prawda? A tak. Panie Krzysztofie, jak chłopcy z ubieraniem samodzielnie, czy też tutaj jakieś perypetie po drodze?
Z ubieraniem, znaczy najlepsza metoda, która u nas chyba skutkuje, to jest wyścigi, tak? Jeden przy drugim, nie?
Czyli rywalizacja męska.
No, to robimy zawody, kto pierwszy, no to jak zrobimy zawody, to, to bardzo dobrze to idzie, nie? A czasem jak nie ma zawodów, no to potem jest ściemnianie i kombinowanie, co tu zrobić, żeby nie zrobić tego, co mam zrobić, nie? No.
Panie Krzysztofie, czyli najfajniejsze jeszcze przed panem, tak? Proszę słuchać w takim razie naszej audycji i korzystaj też z doświadczeń naszych gości. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie.
Również pozdrawiam i słucham do końca na pewno.
Zapraszam koniecznie. Proszę państwa, jeszcze krótko bym chciała skończyć temat Ani z tego garniturka do przedszkola. Jak trzeba, to trzeba, no wiesz.
Tak, no natomiast ubieranie dzień w dzień jest wyzwaniem dla nas wszystkich, bo no po prostu
ale
bardzo długo
dobry
trwa.
Pomysł z tą rywalizacją, prawda?
Fajne to jest, tutaj, no, fajne to jest i zawsze zawody. Myślę, warto sięgać po takie rzeczy. Oczywiście to wymaga jakiegoś pomysłu rodzica i pewnego takiego podejścia konstruktywnego. No nie zawsze każdy ma siłę i czasami ta cierpliwość, wiadomo, każdemu się kończy, ale to jest
nie
bardzo fajny
masz
sposób.
Godzinę, żeby czekać, aż zawiążesz
tak, tak. Natomiast to, co tutaj podsunął pan, no to jest rewelacja. Zawsze jakiś taki czynnik wyścigów, konkurencji, on się świetnie sprawdza, myślę, zwłaszcza dla chłopaków.
No właśnie, ciekawa jestem, no mamy chłopców tutaj, prawda, jako dzieci. Jak u ciebie, Marta, ta kwestia wyglądała?
Prawdę mówiąc,
była rywalizacja?
Nie było rywalizacji, nie ale było też wyścigów, nie było jakichś wielkich problemów, powiem szczerze, i z tempem ubierania się też. Największy problem, to był mój problem w zasadzie, to był Kuba, najstarszy. On miał zawsze swoje zdanie, swoje pomysły i żeby trochę to zniwelować, to proponowałam mu zazwyczaj 2 albo 3 zestawy ubrań. Wtedy on myślał, że to jego decyzja. Decyzja była właściwie jego.
No tak, to też.
Wychodziliśmy do przedszkola. Natomiast ze Stasiem i z Szymonem nie było problemów. Nie było.
Jest to jakiś sposób, jak ty, Remek, sobie radzisz, kiedy zostajesz z chłopakami i trzeba tak dosyć sprawnie przeprowadzić akcję ubierania?
Kto powiedział, że sobie radzę?
Jak sobie radzisz? No możesz mi odpowiedzieć, że źle sobie radzisz albo bardzo dobrze sobie radzisz.
Nie, u chłopaków naszych ani tak samo, jeden i drugi jest bardzo charakterny, zupełnie w inny sposób, natomiast jeden i drugi ma swoje zdanie. Jeżeli są problemy z ubieraniem, to ja staram się wyznaczać po prostu krótkie ramy czasowe i przypominać o tym, że te ramy za niedługo będą się kończyły. To zwyczaj skutkuje, a to chyba jest kwestia konsekwencji. Na zasadzie, że jeżeli stawiam te ramy czasowe i są pewne opisane konsekwencje, to tych konsekwencji będę musiał potem dopełnić.
A jakie konsekwencje?
Że na przykład nie mogę powiedzieć.
Aha. Ale nie jest tak, że jeśli nie zdążą ubrać butów, to wyjdą bez butów.
Nie, aż tak nie. Jasne, że nie.
Nie takie.
To różnie, tak naprawdę to...
W zależności od sytuacji.
To zależy, tak właśnie.
To zależy. Proszę państwa, krótka przerwa. Dziś rozmawiamy o samodzielności dzieci, o tym, jak sobie radzimy, bądź nie radzimy jako rodzice w takich sytuacjach i jak sobie radzą, bądź nie radzą nasze dzieci. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Bądźcie z nami.